Witamy w kolejnym odcinku Co słychać, panie profesorze? Cześć, Martin. Co u ciebie?
W
porządku, a u ciebie? Coraz lepiej, dziękuję. Brzmisz dobrze i jesteś w formie. Naprawdę? Tak. Przepełnia cię energia. Idziemy powoli do przodu. Nie ma odwrotu, to ostatnia prosta. Dzięki Bogu. Pomódlmy się. Ojcze w niebie, ponownie dziękujemy za możliwość wspólnej rozmowy na ten ważny temat. Prosimy o błogosławieństwo Ducha Świętego, aby przewodził tej rozmowie. Prosimy o to w imię Jezusa. Amen. Starożytny Izrael nie był idealny, prawda? Ani trochę. Przeczytałem w duchu proroctwa, że my przewyższamy go w tym, co złe. Tak na wszelki wypadek, gdybyśmy sądzili, że nigdy nie zachowalibyśmy się tak jak oni. Dokładnie, skoro więc jesteśmy gorsi, możemy wiele się nauczyć z historii Izraela. Czy sama Biblia nie mówi, że została napisana dla przestrogi? Tak. Została napisana dla nas i dla naszych czasów. Po kilku ostatnich odcinkach, w których rozmawialiśmy o pewnych schematach myślenia naszego ukochanego Kościoła, wiele osób zaczęło się zastanawiać, czy na pewno jesteśmy na dobrym statku. Pomyślałem, że to ważne, by porozmawiać o Kościele ostatków, ponieważ niektórzy mają bardzo wyidealizowany obraz tego Kościoła. Nie jest to biblijne podejście, gdyż rzeczywistość wygląda inaczej. Resztka jest ślepa, nędzna, biedna, mizerna, naga. Myślę, że to odpowiednie słowa, by ją opisać. Jeśli ktoś myśli inaczej, powinien przeczytać ten fragment jeszcze raz. Tak. Niemniej jednak Kościół jest źrenicą Jego oka. Pochylmy się nad tymi kwestiami, by ludzie zobaczyli, że nie jesteśmy pesymistami. Trzeba myśleć pozytywnie, ale z dozą pesymizmu. To prawda. Może odpowiemy też na pytania wielu osób, które nie chcą się wiązać z żadnym wyznaniem ani kościołem. Jest sporo takich osób. Wiele z nich skacze od jednego kościoła do drugiego i w każdym znajdują coś dla siebie. Niektórzy mówią też, że są wyznawcami Jezusa i to jest ich Kościół. Tak, to ich Kościół. W takim razie należałoby wstąpić do każdego Kościoła, ponieważ każdy mówi to samo. To kieruje nas w stronę ekumenicznej części Kościoła. Myślę, że dziś odpowiemy na niektóre pytania. Oby spójrzmy na te kwestie. Nie możemy zacząć tej dyskusji bez przeczytania wielkiego wyznania Piotra. Znajdziemy je w 16 rozdziale Ewangelii Mateusza. Ponieważ jest ono takie ważne, istnieje ogromny Kościół, który niewłaściwie je używa i interpretuje. Zamiast oddawać chwałę Jezusowi, oddaje ją ludziom. A gdy Jezus przyszedł w okolice Cezarei Filipowej, pytał uczniów swoich, mówiąc: za kogo ludzie uważają Syna Człowieczego? A oni rzekli: jedni za Jana Chrzciciela, inni za Eliasza, jeszcze inni za Jeremiasza albo za jednego z proroków. On im mówi: a wy za kogo mnie uważacie? To bardzo ważne, że w Biblii Króla Jakuba napisane jest wy w liczbie mnogiej. Oznacza to, że Jezus zwraca się do wszystkich zgromadzonych. Za kogo wy mnie uważacie? Właśnie, nie mówił tylko do Piotra. Nie mówił tylko do Piotra. Ale to Szymon Piotr odpowiedział. A odpowiadając, Szymon Piotr rzekł: tyś jest Chrystus, Syn Boga żywego. To właśnie wielkie wyznanie, świadomość tego, z kim ma się do czynienia, z Bogiem objawionym w ciele. A Jezus odpowiadając, rzekł mu: błogosławiony jesteś, Szymonie, synu Jonasza, bo nie ciało i krew objawiły ci to, lecz Ojciec mój, który jest w niebie. To właśnie boskie objawienie, bez niego nie da się zaakceptować prawdy. A ja ci powiadam, że ty jesteś Piotr, co oznacza kamek. I na tej opoce zbuduję kościół mój, a bramy piekielne nie przemogą go. Świat interpretuje ten fragment na dwa sposoby. Albo to Piotr jest opoką, albo jego wyznanie, słowa, które właśnie wypowiedział, są opoką, na której został zbudowany kościół. Oczywiście to musi być druga opcja, ponieważ jeśli mielibyśmy zbudować kościół na Piotrze, to byłaby katastrofa. To prawda, to tylko człowiek. Byłby to ludzki wymysł. Piotr okazał się w porządku, lecz jego droga wybrukowana była dobrymi, ale nie zawsze, dobrze wyrażonymi w praktyce intencjami. Tak samo jest z nami. Zgadza się, Jezus nie mógł mieć na myśli Piotra, ponieważ niedługo po tym wyznaniu Piotr się go zaparł. Widać więc, że nie mógł on być opoką. Więc Kościół jest zbudowany na wyznaniu Piotra, którego sednem są słowa: Tyś jest Chrystus, Syn Boga Żywego. A bramy piekielne nie przemogą go. Kościoła. Jezus użył dokładnie tego słowa. Piotr przyszedł i odszedł, tak jak każdy człowiek na przestrzeni całej historii. Kościół nie mógł więc być zbudowany na człowieku, musiał być zbudowany na Bogu. A bramy piekielne nie przemogą go. Czy nadal istnieje chrześcijaństwo? Tak. Czy zostało wypaczone? Tak. Czy można odnaleźć prawdę? Oczywiście. Więc bramy piekielne nie przemogły Kościoła, chociaż diabeł na pewno starał się go unicestwić. Zdecydowanie. Próbował robić to na różne sposoby. Najpierw fizycznie, a potem duchowo. Następne pytanie brzmi: czemu Bóg pozwolił, żeby stan Kościoła pogorszył się tak, jak stało się to w średniowieczu? Potem znowu był nowy początek i śmiałe działania, świeża siła i reformacja. A 500 lat później, gdzie jest to wszystko? Znowu w Rzymie. Znowu w Rzymie. Kościół anglikański, ruch oksfordzki, tak zwany kardynał Newman przywrócił msze, statuły, liturgię. I kiedy zakończył swoją zgubną misję, wrócił do Watykanu i stał się kardynałem. Gdy tylko miał kłopoty, gdy tylko ktoś pomyślał, że może być nielojalny ze względu na to, co pisał i robił, wygłaszał porywające kazanie. Mówiąc, że papież jest antychrystem, jest zły. I wszyscy myśleli, skoro mówi takie rzeczy, nadal jest po naszej stronie. Lecz gdy wykonał swoją misję, od razu stał się kardynałem w Kościele katolickim. Musimy pamiętać o takich taktykach, prawda, Martynie? I być świadomi tych niezauważalnych przekrętów. I wtedy zadajesz sobie pytanie, czemu Bóg nie interweniuje, czemu tego nie poprawia, czemu pozwala problemowi eskalować prawie do momentu, z którego nie ma odwrotu? W takich sytuacjach musimy pamiętać, że bramy piekielne nie przemogą go. Odpowiedź znajdujemy w drugim liście Piotra 3:9. Pan nie zwleka z dotrzymaniem obietnicy, chociaż niektórzy uważają, że zwleka, lecz okazuje cierpliwość względem was, bo nie chce, aby ktokolwiek zginął, lecz chce, aby wszyscy przyszli do upamiętania. Wszyscy przyjdziemy do upamiętania? Niestety nie. Ale On nie chce, żebyśmy zginęli. Będzie cierpliwy, aż wszyscy zwyciężymy. Daje to ludziom pewnego rodzaju nadzieję, że mogą jeszcze zobaczyć swoje błędy i zmienić postępowanie. To pierwszy sposób rozumienia tych słów. Druga interpretacja mówi, że jeśli pomimo wszystkich dowodów ludzie nie będą chcieli przyjść do upamiętania, nie będą już mieli żadnych wymówek. Dokładnie. A na końcu, gdy Jezus ich nie przyjmie, nie będą mogli tego zakwestionować, bo będą wiedzieli, że On zrobił wszystko, aby ich ocalić. Wszystko, by ocalić ludzkość. To fragment z książki Działalność Apostołów. Od początku Bóg działał przez swojego Ducha Świętego za pośrednictwem wybranych ludzi, by realizować swoje zamierzenia wobec upadłej ludzkości. To działanie przejawiało się w życiu patriarchów. Także Kościołowi na pustyni w czasach Mojżesza Bóg dał swego dobrego ducha, aby ich pouczał. Nehemiasz 9:20. Zaś w czasach apostołów działał potężnie dla swego Kościoła przez Ducha Świętego. Ta sama moc, która podtrzymywała patriarchów, która dała Kalebowi i Jozuemu wiarę i odwagę oraz uczyniła skutecznymi działania Kościoła Apostolskiego, podtrzymywała wierne dzieci Boże we wszystkich późniejszych wiekach. To przez moc Ducha Świętego w ciemnych wiekach średniowiecza Waldensi przygotowywali drogę wielkiej reformacji. Ta sama moc uczyniła skutecznymi starania szlachetnych ludzi, którzy torowali ścieżki ku ustanowieniu współczesnej misji i tłumaczeniu Biblii na języki i dialekty wszystkich narodów i ludów. Więc, Martinie, tak było, od kiedy Bóg miał na ziemi świadka. W czwartym tomie Świadectw dla zboru przeczytałem na temat Mojżesza coś, co wydało mi się intrygujące. Na stronie 611 czytamy: brzemię dzieła Bożego złożone na Mojżesza uczyniło go człowiekiem mocy. Kiedy przez tak wiele lat pilnował stada Jetry, uzyskał doświadczenie, które nauczyło go prawdziwej pokory. Teraz robi się ciekawie. Lecz głos Boży znalazł Mojżesza tak, jak znajduje nas. Na wypadek, gdybyś był zarozumiały, Martin, przeczytam jeszcze raz. Głos Boży znalazł Mojżesza tak, jak znajduje nas, niewydajnych, wahających się i pełnych zwątpienia. O nie, nie zrobię tego, nie dam rady. Nie, nie, nie. Ktoś inny to zrobi. Rozkaz wyprowadzenia Izraelitów wydawał się być przekraczający jego siły, lecz w bojaźni Bożej Mojżesz zaufał. Zauważcie rezultat. Nie przymierzał zadania do swojej ułomności, ale w sile Bożej podjął najżarliwsze wysiłki, aby udoskonalić się i przystosować do tej świętej misji. Jak bardzo ważne jest, Martinie, żebyśmy podjęli najżarliwsze wysiłki, aby udoskonalić się i przystosować do tej świętej misji. Bez tego misja by się nie udała. To On kieruje pracą. Ty musisz tylko chcieć. Mojżesz nigdy nie nadawałby się na stanowisko godne zaufania, gdyby czekał na to, aż Bóg każe mu coś zrobić. Jak dużo osób mówi, że gdy przyjdzie czas, Bóg wyprostuje ich wszystkie ścieżki? To tak nie działa. To ty musisz mieć chęć i postawić pierwszy krok w Jordanie. Światło z nieba przyjdzie do tych, którzy czują Jego potrzebę i którzy szukają Go jak ukrytego skarbu. Lecz jeśli pogrążamy się w bezczynności, dopuszczając do tego, aby szatan nas kontrolował swymi mocami, Bóg nie zaśle nam swego natchnienia, dopóki nie zaczniemy wytężać, jak tylko potrafimy, najbardziej własnych sił, które On nam dał, pozostaniemy na zawsze słabymi i niewydajnymi. Jest na to sposób. Więcej modlitwy i więcej ćwiczeń jest koniecznych, abyśmy mogli przygotować się do zadań, jakie Bóg nam zostawił. Wszyscy, którzy starają się być użytecznymi w tym życiu, muszą się kierować najsurowszą psychiką i moralną dyscypliną, a wówczas Bóg wspomoże ich, łącząc boską moc z ludzkimi wysiłkami. Czy to czas, by wziąć te słowa na poważnie? Zdecydowanie. Można otwarcie powiedzieć, że trzeba zacząć studiować to, co Bóg chce nam przekazać w tym fragmencie. Tak, jeśli jednak powiesz, to było napisane dla tamtych czasów, o czym rozmawialiśmy w poprzednim odcinku, możesz naprawdę przegapić okazję. Tak samo jest ze współczesną krytyką. Jak się ją nazywa? Wyższa krytyka. Całkowicie wypacza ona znaczenie, jakie Biblia powinna mieć dla nas teraz. Dokładnie. Jeśli lekceważy się typologię i wrzuca się wszystko w przeszłość, pozostaje tylko jeść, pić i weselić się. Ten sam problem pojawia się, kiedy zastosujemy ją wobec naszej nowożytnej prorokini. Ten sam, kiedy zaczniesz marginalizować, lekceważyć, wrzucać wszystko w przeszłość, szukać wymówek, by nie robić tego, co zostało powiedziane, nie tylko krzywdzisz siebie, ale też wszystkich dookoła. Na tym polega problem. Jakiś czas temu słyszałem rozmowę na temat tego, czy Kościół Adwentystów wciąż powinien być uważany za kult. Oczywiście mówiono o Walterze i Martinie, o wszystkich problemach i o tym, co myśleli na początku i na końcu. Rozmówcy byli bardzo rozsądni i we wszystkim obeznani. Walter i Martin, to chyba nie chodzi o nas? Oczywiście, że nie. Ale to całkiem ciekawa kombinacja. Oczywiście wiedzieli też wszystko o Ellen White i o tym, co napisała i co było błędne, ale nie cytowali niczego, ponieważ nie byli w stanie właśnie. To bardzo ciekawe, że tak dużo protestantów wie wszystko na temat tego, co jest nie tak z tak zwanymi kultystami, a jednak oni sami stracili nawet najmniejszą część protestantyzmu. Nie wiedzą już, kim jest Antychryst. Siedzą przy jego stołach, jedzą przy jego stołach, piją jego wino, pałętają się od jednego tekstu do drugiego. Nie potrafią interpretować Tesaloniczan, Księgi Daniela. Nawet jej nie głoszą, nie czytają Objawienia Jana, twierdząc, że to księga zamknięta, chociaż została nazwana Objawieniem. To absurdalne. Zarzuty przeciwko dziełom Ellen White pochodzą sprzed 100 lat i już dawno zostały obalone. W takich grubych książkach istnieje mnóstwo tekstów na ten temat. A oni nadal mówią, że są ekspertami. Trzeba im pokazywać, że każdy zarzut był obalony już 50 lat temu. Że ich badania są nieaktualne. Martinie, kiedy przyszedłem do kościoła, od razu uwierzyłem pismom Ellen White. Zaakceptowałem je jako Ewangelię. Odstawiłem Biblię na bok i dlatego jestem adwentystą. Wierzysz w to? Nie. Nie wierzysz mi, ani trochę. Nie, więc myślisz, że byłem sceptyczny. Tak, super sceptyczny, ultrakrytyczny. Chciałem czytać tylko Biblię, więc przeczytałem ją wiele razy. Potem uświadomiłem sobie, że jest niekompletna, więc wyrzuciłem tę wersję, kupiłem nową. Potem zobaczyłem, że to tylko 2/3 prawdziwego tekstu, więc tę też wyrzuciłem. I wreszcie znalazłem prawdziwą. Przeczytałem Ducha Proroctwa i każdą jego krytykę krytyką, ponieważ naprawdę potrzebowałem wymówki, żeby w to nie wierzyć. Dokładnie. I w końcu doszedłem do wniosku, że to prawda. Właśnie, nie można od tego uciec. Im bardziej starasz się, żeby temu zaprzeczyć, im dogłębniej badasz temat, tym szybciej dochodzisz do wniosku, że próbujesz zaprzeczyć Biblii. Właśnie. Zanim zostałem chrześcijaninem, Biblia była dla mnie jak mitologia. Nieco ciekawa książka z motywami folkloru, które może kiedyś mógłbym wykorzystać. A teraz uważam ją za Słowo Boże, którego nawet bramy piekielne nie przemogą. Czy nadal próbują się pozbyć tej księgi? Nieustannie. Otóż to. Chcą się jej pozbyć. Publikują tysiące nowych tłumaczeń wypełnionych największymi bzdurami, jakie tylko możesz sobie wyobrazić. Nawet Biblię z językiem neutralnym płciowo albo Biblię Królowej Jakub i inne rodzaje Biblii z całego świata, ale bramy piekielne nadal jej nie przemogły. Nie, nadal możemy przeczytać tę prawdziwą wersję. Czy ktokolwiek inny oprócz Biblii spotkał się z takim ogromem krytyki jak Ellen White? Nie, właśnie. To naprawdę niesamowite. Ukończyła tylko 3 lata edukacji szkolnej, a jest autorką, która napisała więcej dzieł niż wszystkie inne autorki na całym świecie. Tak. Pomyśl o tym. To osoba, która napisała najwięcej, a jednak nie jest uznawana. Nie. No tak. Można by powiedzieć, że skoro pisała tak dużo, to pisała same bzdury. Blavatska też dużo pisała. Mam jej książki. Może powinienem zrobić z nich ognisko. Ta ostatnia długo by się paliła. To największy nonsens na świecie. A jednak jest taki szanowany. Widzisz, Bóg pozwala na krytykę, ponieważ krytyka zachęca do badań. Dokładnie. Zachodzi pytanie, jeżeli szczerze szukasz prawdy, musisz dojść do wniosku, że kiedy czytasz krytykę, wiele osób po przeczytaniu uwag krytycznych stwierdza, że w takim razie nie będą czytać danego dzieła. Nie, musisz samodzielnie je przeczytać i ocenić, opierając się na tych samych kryteriach. Na przykład, gdy dzisiaj czytasz wiadomości, zawsze powinieneś sprawdzić, czy są zgodne z prawdą. Dla mnie dzisiejsze wiadomości mówią o wszystkim, tylko nie o tym, co zaszło. W tym sęk. Kontynuujmy. Bóg wciąż posługuje się swoim Kościołem, by oznajmiać swoje zamierzenia na ziemi. Dzisiaj heroldowie krzyża udają się z miasta do miasta, z kraju do kraju, przygotowując drogę dla powtórnego przyjścia Chrystusa. Prawo Boże jest wywyższane. Zatrzymajmy się tutaj. Prawdziwa religia nie może negować prawa, bo wtedy neguje ustawodawcę. Jeśli dyskredytujesz Synaj, dyskredytujesz rząd Boga. U tego, kto odwraca ucho, aby nie słyszeć nauki, nawet modlitwa jest ohydą. Należy więc pamiętać o prawie. Duch Wszechmocnego działa na serca ludzi, a ci, którzy odpowiadają na Jego głos, stają się świadkami Boga i Jego prawdy. Na wielu miejscach poświęceni ludzie przekazują innym światło, które ukazało im wyraźnie drogę zbawienia przez Chrystusa. A kiedy pozwalają, by ich światło jaśniało jak światło tych, którzy zostali ochrzczeni przez Ducha w dniu Pięćdziesiątnicy, wówczas otrzymują coraz więcej mocy Ducha. W ten sposób Ziemia ma zostać oświecona chwałą Bożą. Więc ten proces już się zaczął, ale nadal bramy piekielne nie przemogły Słowa Bożego. Nawet pomimo krytyki jest ono nadal dostępne. Tak. Czy masz do nich wolny dostęp? Tak, w internecie. Nawet nie musisz kupować fizycznych książek. To ciekawe. Oba te prawdziwe dzieła, i Biblia, i Duch Proroczy, są ogólnodostępne. Dokładnie. Wiara, którą przez wiele stuleci zachowywali i której nauczali waldensi, była wyraźnym przeciwieństwem fałszywych nauk rozpowszechnianych przez Rzym. Więc to waldensi, których historia sięga czasów apostolskich, chociaż niektórzy znawcy mówią, że wywodzili się oni ze średniowiecza. W czasach apostolskich, kiedy Rzym dopiero zaczynał umacniać swoją pozycję, waldensi od razu się od niego odcięli. W liście do Tesaloniczan Piotr ostrzegał przed tym systemem, który miał powstać, prawda? Tak. Daniel również przed nim ostrzegał. Mówi o nim objawienie świętego Jana. Czy reformatorzy go rozpoznali? Tak. Czy nadal go rozpoznają? Nie. 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 Czy Kościół ostatków go rozpoznaje? Musi. Czy będą w nim tacy, którzy temu zaprzeczą? Tak. Będą w nim tacy, którzy prędzej wypiją herbatkę z Antychrystem, niż uznają ducha proroctwa? Oczywiście. Czy to unieważnia ten Kościół? Nie, ponieważ to właśnie tego Kościoła bramy piekielne nie przemogą. Przemogą natomiast tych, którzy wątpią. Podstawą wiary tego ludu było pisane Słowo Boże. To podstawa, pewnik, zasady prawdziwego chrześcijaństwa. Jednak ci prości wieśniacy, żyjący w mrocznych kryjówkach, odcięci od świata i obarczeni codziennymi obowiązkami związanymi z doglądaniem trzód i winnic, nie odkryli sami tej prawdy, która sprzeciwiała się zasadom i błędom odstępczego Kościoła. Ich wiara nie była czymś nowym. Odziedziczyli ją po ojcach, walczyli za wiarę Kościoła apostolskiego. Wiarę, która raz na zawsze została przekazana świętym. Kościół na pustyni, a nie dumne kapłaństwo na tronie światowej stolicy, był prawdziwym kościołem Chrystusa, stróżem skarbów prawdy, które Bóg powierzył swemu ludowi, aby je podać światu. Martin, to jest w dużej mierze oparte na pismach waldensu. Właśnie. Chyba, że lubisz nowoczesne pisma jezuitów. Więc to jest prawdziwy Kościół. Mowa tu o jednym kryterium. Wszystko musi być oparte na Biblii i trzeba wiedzieć, na której Biblii. Kolejny cytat. Z lochów, stosów, szafotów, gdzie święci i męczennicy składali świadectwo prawdzie, płyną przez stulecia słowa ich wiary i nadziei. Byli pewni tego, że On sam zmartwychwstał, a zatem mieli również pewność swojego zmartwychwstania przy Jego przyjściu, powiedział pewien chrześcijanin. Dlatego pogardzili śmiercią i byli ponad nią. Gotowi byli stąpić do grobu, aby móc powstać jako wolni. Wycliffe, Luther, Calvin, Knox, Ridley, Baxter oczekiwali, że Pan przyjdzie z nieba na obłokach w chwale swego Ojca, przynosząc sprawiedliwym królestwo. Waldensi podzielali tę samą wiarę. Wycliffe postrzegał przyjście Odkupiciela jako nadzieję Kościoła. Marcin Luther powiedział, mam nadzieję, że nie zajmę mu to kolejnych 100 lat, ponieważ wtedy Kościół upadnie. Jednak reformacja trwała ponad 100 lat. Prawie 500 lat I rzeczywiście jego kościół został zniszczony. Lecz kościół Boga nadal stoi. Tak, prawdziwy kościół nadal żyje. W takim razie skąd Waldensi o tym wiedzieli? Od apostołów, z czasów apostolskich. A skąd wiedział o tym Wycliffe? Ze świętych pism. Wycliffe, Luther, Calvin, Knox, Ridley, Baxter. Wszyscy oczekiwali na przyjście Pana. Czy Paweł oczekiwał na przyjście Pana? Tak. To chyba cecha Kościoła ostatków. Zdecydowanie. Adwent, co to znaczy? Drugie przyjście. To musi być cecha wspólna. Do połowy XVIII wieku Nowy Świat przyjął przedstawicieli nie tylko głównych kościołów reformacji, luterańskiego, reformowanego i anglikańskiego. Posiane zostały w nim także odkryte na nowo prawdy przyniesione przez protestantów szukających wolności wyznania, która została im odebrana w Wielkiej Brytanii i na kontynencie. Jeżeli odkryłeś prawdę, Martinie, byłeś prześladowany. Jeżeli odkryłeś w Biblii chrzest dorosłych, byłeś prześladowany. Jeżeli odkryłeś w Biblii szabat, byłeś prześladowany. Gdzie uciekali ci wszyscy ludzie? Do Stanów Zjednoczonych. Mieliśmy tam mieszaninę wszystkich doktryn, które odkryto i odrzucono na kontynencie. Warto wiedzieć, że doktryny te były odkryte na nowo. Wcześniej o nich zapomniano, ale są oryginalne. Tak jak w czasach Starego Testamentu, kiedy Księga Zakonu została zagubiona. Po dogłębnych badaniach znaleziono ją i przeczytano w obecności króla. Ten rozdarł swe ubrania i zapłakał, ponieważ okazało się, że postępowali nieprawidłowo. Dowiedzieli się o tym dopiero po przeczytaniu ksiąg, więc prawdy te musiały być odkryte na nowo, żeby Bóg w jakiś sposób zaczerpnął jedną prawdę z jednego wyznania, drugą prawdę z innego ruchu, trzecią z kolejnego i połączył je w jedno ostateczne wyznanie. Cóż za genialny plan. Tak zapoczątkował ruch adwentystyczny. To nie byli adwentyści. To był jedyny w swoim rodzaju ruch protestancki pośród wszystkich innych kościołów. I wszyscy ci ludzie zgromadzili się i stali się adwentystami. Nie adwentystami dnia siódmego, ale ludźmi wyczekującymi ponownego przyjścia Chrystusa. To konieczny warunek. To wymóg ostatniego kościoła, ostatniego i prawdziwego kościoła, który musi oczekiwać. Co było potem? Po dogłębnych badaniach Biblii i proroctw te 50 tysięcy ludzi różnych wyznań przeżyło wielkie rozczarowanie. Rozproszyli się i zostało z nich około 50 osób. Cofnęli się do Biblii i odkryli swój błąd. Zobaczyli przesłanie niebiańskiej świątyni. I wszystkie te prawdy zostały zebrane. Szabat, stan umarłych, niebiańska świątynia. Czy niebiańska świątynia to nowa doktryna? Nie, została odkryta na nowo. Jest taka sama od czasów Jezusa, a właściwie to od samego początku. Od początku cały Stary Testament bazuje na niebiańskiej świątyni. Było to więc wielkie odkrycie tego, co kiedyś zgubiono. Wyjaśniało ono plan zbawienia, czym jest grzech, jakie są jego konsekwencje, czym jest nawrócenie grzesznika, jakie są sposoby zbawienia i jaki jest ostateczny los grzesznika i wiarołomcy. Wszystko tam było. I wreszcie powstał ruch, który uznawał wszystkie te prawdy. Pionierzy zebrali je i spisali. A bramy piekielne wpadły w furię i chcą to przemóc. Ale jest obietnica. Martinie, jeśli studiujemy Biblię i popatrzymy na cechy, które charakteryzują Kościół ostatków, zobaczymy, że strzegą przykazań Bożych. Objawienie 12:17. Potomstwa, które strzeże przykazań Bożych. Jest to wyraźnie napisane i tego należy się trzymać. Trwają przy świadectwie o Jezusie. Ten sam werset. W 19 rozdziale objawienia jest ono zdefiniowane jako duch proroctwa. Muszą mieć dar proroctwa, którym zostali obdarowani pierwsi apostołowie. W resztce musi on zostać przywrócony. Mają wiarę Jezusa. Wiara Jezusa jest opisana w tej księdze. Czy Jezus wierzył w każde słowo w Biblii? Tak, w każde. Są ludzie, którzy twierdzą, że cytował Septuagintę, która nie tylko jest archaiczna, ale jest też brakującym ogniwem, które zostało odnalezione jedynie w pismach Orygenesa. Tak więc Jezus również miał wiarę Jezusa. Wierzył, że nie samym chlebem żyje człowiek, ale każdym słowem, które pochodzi z ust Bożych. Kościół musiał być założony w konkretnym czasie, ponieważ w 12 rozdziale objawienia opisany jest Kościół na pustyni oraz proroctwo o 1260 dniach. A pod koniec tego okresu, po 1798 roku, musi być przygotowana droga na nadejście Kościoła Ostatków. Między 1798 i 1844 miało miejsce wielkie rozczarowanie. Interesujące, prawda? Ponowne studiowanie przepowiedni. Z powrotem do Biblii, z powrotem do proroctw. I z tego wyłania się Kościół Ostatków, który musi strzec przykazań Bożych. Trwa przy świadectwie i wierze w Jezusa, dokładnie. Musi to więc być gdzieś po tym okresie i przed wielkim rozczarowaniem, kiedy to nastąpiło rozproszenie członków ruchu przebudzeniowego. Miało to miejsce w każdej denominacji. To ciekawe. Żadne wyznanie nie ma wymówki. Ani jedno. Dodatkową cechą resztki, poza przestrzeganiem Bożych przykazań, trwania przy świadectwie i wierze Jezusa i wyłonienie się w odpowiednim momencie, jest konieczność głoszenia trójanielskiego poselstwa. Musi to również być ruch ogólnoświatowy. Martinie, znajdź Kościół, który się tego trzyma. Jest tylko jeden. Tylko jeden. Czy mi się to podoba, czy nie, mogę powiedzieć, że chcę podążać za Jezusem, że w Niego wierzę. Czy przestrzegasz Bożych przykazań? Czy trwasz przy świadectwie Jezusa? Czy należysz do ruchu, który powstał w odpowiednim momencie? Czy głosi on trójanielskie poselstwo? Jeśli nie, masz ten sam problem, co na przykład uczniowie. Jeśli ktoś deklaruje chęć bycia uczniem Jezusa, ale nie dołącza do jego uczniów, będzie musiał iść własną ścieżką. Czy Jezus nie powiedział, naśladuj mnie? Czy Jezus zwoływał ludzi? Tak. Czy nazywał ich swym kościołem? Tak. Czy nie powiedział, że bramy piekielnego nie przemogą? Czy więc ma swój kościół? Ma kościół. Musi mieć. A podstawą tego kościoła musi być poselstwo prawne. Nie możesz oceniać kościoła po jego członkach, ponieważ gdybyś patrzył na Judasza, na pewno byś uciekł. Dokładnie. Albo na sporadyczne potknięcia apostołów. Mamy tu kolejną część z 12 tomu listów i manuskryptów. Pan jest tarczą jego ludu. On sam musi być naszą siłą, zdolnością. Mówi do swego ludu, nie lękaj się, jam jest żyjący. Byłem umarły, lecz oto żyję na wieki wieków. Jest rzeka, której nurty rozweselają miasto Boże, przybytek święty Najwyższego. Bóg jest w nim, nie zachwieje się. Bóg wspomoże go przeciwko świtem. Nasza relacja z Bogiem musi być wyjątkowa. Wyczekujemy przyjścia Syna Człowieczego w niebiańskich obłokach. Czy to nie zły sługa mówi, że Pan jego zwleka ze swoim przyjściem? Tak. Czy pośród nas jest dużo złych sług? Tak. Może nawet o tym nie wiedzą. Nie wiedzą, że są źli. Muszą zdać sobie z tego sprawę. Czemu są źli? Nie oczekują przyjścia Jezusa, więc się nie przygotowują. Trzymają się dóbr materialnych. Tak, kiedy się przygotowujesz, wyzbywasz się ich. Ponieważ na tej wąskiej ścieżce nie ma miejsca na bagaż. Czy tym złym sposobem myślenia i postępowaniem można zarazić innych? Sprawić, żeby myśleli, że są bezpieczni? Czy gdybyś wszedł na stół, a ja zostałbym na ziemi, łatwiej byłoby tobie wyciągnąć mnie na stół, czy mnie zrzucić cię z niego? Właśnie, grawitacja jest po twojej stronie. Bóg kocha Kościół, ponieważ ten strzeże jego przykazań. Jest dla niego cenny i strzeże go jak źrenicy swego oka. Stąd dzisiejszy tytuł. Pan powiada, znasz swoje przywileje? Wierzysz w Boga? Masz z Nim żywą więź? Czujesz Jego miłość jak brzask poranku pośród kościoła wojującego, zasilając każdą lampę złotą oliwą Jego łaski, Jego miłości? Pan ma Kościół i przebywa pośród Niego. Czy był pośród apostołów? Czy był tam Judasz? Tak. Widząc w Bożym Kościele niegodnych członków, świat nie ma prawa wątpić w istotę chrześcijaństwa. Obecnie jest to poważny problem. Wiele osób przestaje wspierać Kościół, ponieważ znajdują się w nim niegodni członkowie. Martin, a co by było, gdybym za tydzień, miesiąc, rok lub 10 lat sam stał się takim wyznawcą? Co, jeśli byłem fałszywy albo tylko udawałem, że jestem wartościowym członkiem? Co, gdybym był wilkiem w owczej skórze? Czy to sprawia, że Kościół jest zły? Nie. Pomyślmy o Aaronie. Tak, to tak, jakbyś nie chciał oddawać dziesięciny, ponieważ Aaron był w Kościele. Byłoby to właściwe? Nie byłoby. Źle postąpił, odlewając złotego cielca. Oczywiście, ale w końcu zrozumiał swój błąd. Postąpił tak w wyniku swojej słabości. Zobaczył, jakie są konsekwencje takiego postępowania i dzięki temu w przyszłości mógł być silniejszy. Twoja ocena Kościoła nie może bazować na tym, co widzi twoje oko. A chrześcijanie nie mają prawa upadać na duchu. A jacy byli wierzący w pierwszym zborze? Ananiasz i Safira przyłączyli się do zboru, ochrzczono Szymona Maga, Demas, który opuścił Pawła, uchodził za wierzącego, Judasz Iskariot był apostołem. Postępowanie Jezusa w stosunku do Judasza jest najlepszym przykładem cierpliwości wyznaczonej ludzkiej naturze. Nam nakazano znosić tak, jak on znosił. On powiedział, że fałszywi bracia będą w Kościele aż do końca czasów. Więc, Martinie, nie mamy żadnej wymówki, żeby mówić, nie chcę być w tym Kościele, ponieważ ten lub tamten, pewna grupa albo władze Kościoła, nawet te najwyższe, są fałszywymi wyznawcami. Tacy ludzie będą do samego końca. Nie mamy też prawa, aby nazywać Kościół ostatków Babilonem. Bóg ma na ziemi Kościół, który jest Jego wybranym ludem, który zachowuje Jego przykazania. On prowadzi nie pojedyncze odgałęzienia, nie jednego tu, jednego tam, ale lud. Prawda jest uświęcającą mocą, ale Kościół walczący nie jest Kościołem triumfującym. Pośród pszenicy jest konkur. Czy chcesz więc, abyśmy poszli i wybrali go? Zapytali słudzy. Lecz Pan odpowiedział nie, abyście czasem wybierając konkol nie pobrywali wraz z nim pszenicy. Sieć Ewangelii wyciąga nie tylko dobre ryby, ale również i złe, i tylko Pan wie, którzy są Jego. Nie możemy ulegać współczesnym trendom, które prowadzą do podziału w naszym Kościele. Musimy pamiętać, jak Jezus sobie z nimi radził. Judasz został obnażony dopiero pod sam koniec. podczas ukrzyżowania. To bardzo ważne, ponieważ wszystkie te odłamy Kościoła wyglądają wspaniale i głoszą wspaniałe poselstwo, lecz rozdzierają ciało Chrystusa. W tym sęk. Czy apostołowie lubili Judasza? Kochali go, to było piękne. Pan nie dał wam poselstwa, w którym Kościół Adwentystów Dnia Siódmego nazwany jest Babilonem. Są tacy, którzy chcieliby nazwać Babilonem niektóre elementy Kościoła Adwentystów. Można powiedzieć, że ta konferencja stała się Babilonem. Niektórzy powiedzą nawet, że generalna konferencja stała się Babilonem. Rzeczywiście muszę przyznać, że wśród nich z pewnością są Babilończycy, nawet na wysokich stanowiskach. Jak powiedzieliśmy, niektórzy z nich mogą być Aaronami, ale nie mnie to osądzać. Nie mogę nazywać Kościoła Babilonem. Poselstwa, które wzywa lud Boży do wyjścia z niego, wszelkie argumenty, jakie możecie przedstawić, nie mają żadnego znaczenia, ponieważ Pan Bóg dał mi wyraźne światło przeciwne tego rodzaju poselstwom. To tak, jakby nazwać Babilonem Kościół Apostolski, prawda? Tak, Paweł i ponieważ ci wszyscy inni ludzie przyłączyli się do tego Kościoła. Nie, ten Kościół głosi prawdę. A to prawda nas zjednoczy. Bóg wyprowadza lud. On wybrał lud, Kościół na ziemi, który uczynił depozytariuszem swojego prawa. Powierzył im święte zaufanie i wieczną prawdę, która ma być dana światu. On będzie ich strofował i karcił. Poselstwo do Laodycejczyków ma zastosowanie do Adwentystów Dnia Siódmego, którzy mieli wielkie światło i nie kroczyli w tym świetle. To właśnie ci, którzy złożyli wielkie wyznanie, ale nie dotrzymywali kroku swojemu przywódcy. Zostaną wypluci z jego ust, jeśli nie będą pokutowali. Poselstwo głoszące, że Kościół Adwentystów Dnia Siódmego jest Babilonem i wywołujące z niego lud Boży, nie pochodzi od jakiegokolwiek niebiańskiego posłańca, ani od jakiegokolwiek ludzkiego reprezentanta natchnionego przez Ducha Bożego. Nie ma Kościoła po Laodycei. Jeżeli to poselstwo dotyczy tego Kościoła, nie mogę z niego wystąpić. Nie może. Można z niego wyjść. Nie mogę spakować ducha proroctwa i mojej Biblii, usiąść na mrowisku i krzyczeć do siebie. Nie, ponieważ to nie ja wymyśliłem to poselstwo. Nie jestem autorem. Jestem tylko strażnikiem, który je odziedziczył. Jeżeli inni nie lubią tego dziedzictwa, to ich problem. Niech sami krzyczą na mrowisku. Ja nie będę ich słuchać. Pan ma dla każdego ze swego ludu określoną pracę do wykonania. Praca ta nie ma być ograniczona do jednego lub dwóch wybranych obszarów, lecz ma być dalekosiężna. To właśnie piękno naszego Kościoła. Ja i ty siedzimy tu i wykonujemy naszą pracę. Nie musimy odnosić się do niczego innego oprócz Biblii i ducha proroctwa. Powołani przez Boga ludzie mają wypełniać swoje zobowiązania wobec Niego, aby wykonywać Jego służbę, nie kierując się wymaganiami ludzi, ale poprzez sumienne przeszukiwanie Pisma Świętego, uświadamiając sobie swoją indywidualną odpowiedzialność. Nie mam papieża, nie. Ani trenera. Nie. I nie chcę ani papieża, ani trenera, lecz chcę Biblię. Lidera. I chcę naprawiać swoje błędy. Chcę wiedzieć, kiedy je popełniam i chcę, żeby Bóg pomógł mi je naprawić. Może to tutaj pojawia się problem. Nastawienie, że struktura Kościoła, o którym mówimy, musi działać. Jeśli popatrzymy z perspektywy doczesnej, zawsze potrzebny jest przywódca. Szkopuł w tym, że nasz Kościół nie jest doczesny, nie działa na tych zasadach. Ale niektórzy myślą, że powinien. Dlatego, kiedy nie są zadowoleni z jego struktury, chcą odejść i ustanowić nową. Zbadajmy to nieco głębiej, jednak bez wchodzenia w zbędne szczegóły. Jeśli ktoś ośmieli się zadać pytanie, przepraszam, czy na pewno idziemy w dobrym kierunku? Czy Bóg na pewno chce, żebyśmy szli właśnie tą ścieżką? A przywódca odpowie, nie masz prawa zadawać takich pytań. Narusza on Boże przekazanie. Możesz zignorować taką osobę, ponieważ Bóg nigdy nie powiedział, że nie możesz czegoś kwestionować. Mają czuwać, modlić się, szukać rady u Boga i być przygotowani do przedstawienia tym, których chcą zbawić, czystych, niezafałszowanych motywów, które On objawił im jako swoim szafarzom, by stawiali przed innymi, aby skłonić ich do pracy dla Mistrza. Martinie, dostaliśmy cały pakiet prawdy, który mamy przedstawić innym. Kładziesz go na talerzu i mówisz ludziom, by jedli. Kiedy to robią, przyswajają to pożywienie, studiują i badają je w promieniach wielkiego światła. I nawet jeśli znajdujesz tam coś, co ci nie smakuje, ale jest prawdą, przyjmujesz to i zachowujesz. Boży porządek nie zakłada, by kilka osób zarządzało wielkimi sprawami na całym świecie. Wrzucam tu te cytaty, by ludzie zobaczyli prawdziwą perspektywę. Nikt nie ma prawa mówić, to ja pełnię funkcję przywódcy i musisz robić to, co mówię. Przepraszam, my mamy przywódcę. Tak jak Kościół w Szkocji, który powiedział Kościołowi Anglii, nie mamy króla innego niż Jezus. Z tego powodu król Anglii wytoczył im wojnę, która wywołała ostrą reakcję Szkotów. Więc z powodu opinii, o których mówiłeś, grozi nam nawet wojna wewnątrz Kościoła. Jeżeli prawda jest zagrożona, można pozwolić nawet na wojnę. Wielu z tych, którzy działali jako doradcy na spotkaniach zarządu i rady, musi zostać odsunięty. Inni winni zająć ich miejsca, gdyż głos tamtych nie jest głosem Bożym. Ich plany i zamysły nie są zgodne z porządkiem Bożym. Ci sami ludzie są wciąż na stanowiskach dyrektorów zarządów tak długo, że pod ich własnym kierownictwem i ich własnymi opiniami zwykły ogień tlił się zamiast świętego ognia z Bożej rozpałki. Ci ludzie nie są już nazywani Izraelem, ale wypierającymi. Zamiast działać przez Ducha Świętego, pracowali całkiem sami wystarczająco długo, żeby nie widzieć, że to Duch Święty pobudza ich do działania. Martin, czy w naszym Kościele dojdzie do takich sytuacji? Tak, szczególnie, że zbliżamy się do końca czasów. Niektórzy będą rozpaczać, bo wydaje się, że sprawy nie idą w dobrym kierunku. Ale czyż nie czytaliśmy, że Bóg jest cierpliwy i nie pozwoli nam zginąć? Nadal jest przywódcą. Zbadajmy to dokładniej. W Review and Herald z 8 stycznia 1884 roku czytamy: nie każde imię, które jest zapisane w księgach kościelnych, zapisane będzie w księdze żywota baranka. Pośród pszenicy jest konkol, w obozie są zdrajcy i oskarżyciele. Tak było w czasach Izraela, tak będzie w Kościele. Będą cię ranić, źle o tobie mówić i fałszywie oskarżać. Są to fałszywi bracia, wścibscy i niedyskretni, stanowiący przeszkodę dla innych. Wykonują pracę dla szatana o wiele bardziej skutecznie, niż gdyby nie byli związani z Kościołem. Niektórzy, którzy nie mają duchowego rozeznania, nie odróżniają fałszu od prawdy i będą wysoko cenić tych, którzy nie są związani z Bogiem. Czyż to nieciekawe twierdzenie? Czy możemy się spodziewać, że wysoko postawione osoby w Kościele nie są związane z Bogiem, że wolą zasiadać w radach ekumenicznych i myśleć jak tamci ludzie? Ci, którzy byli obojętni i zaniedbani i nie wzrastali w łasce i w znajomości prawdy, zostaną oszukani. Nie pojmują oni pierwszych zasad doktryny i praktyki, które zapewniają człowiekowi doskonałość chrześcijańskiego charakteru. Kiedy odkryłem tę prawdę, wielka siła napędowa sprawiła, że musiałem zostawić poprzednie życie. Musiałem się oddzielić. Zmienić się. Musiałem całkowicie się zmienić. Czy nie byłoby to nielogiczne, gdybym chciał wrócić i pójść na kompromis? Dlatego ja czasem gotuję się ze złości, gdy widzę, że coś, co zostawiłem za sobą, czego musiałem się pozbyć, ślizguje się do kościoła. A ludzie rzucają się na to i chcą wykorzystać to, by zwabić do niego innych. Kiedyś usłyszałem, że ktoś powiedział podczas kazania, gdy szukałem świata, znalazłem go w kościele, a gdy szukałem kościoła, znalazłem go na świecie. Prawdziwe, prawda? Dokładnie. Więc gdy już podejmie się decyzję o odejściu od Babilonu, nawet myśl o powrocie do niego, chociażby na pogawędkę, jest nie do pojęcia. Tutaj mamy bardzo ważne zdanie, dlatego zostało ono pogrubione. Nie ma potrzeby wątpić albo obawiać się, czy dzieło będzie mieć powodzenie. Bóg obiecał, że bramy piekielnego nie przemogą. Bóg stoi na jego czele i On wszystko uporządkuje. Jeśli sprawy na górze wymagają ustawienia, Bóg się tym zajmie i wyprostuje wszystko, co jest krzywe. Miejmy wiarę, że Bóg ma zamiar zaprowadzić ten cenny statek, którym płynie Jego lud, bezpiecznie do portu. Czyli Bóg wyprostuje krzywiznę. Czy to oznacza, że ja też muszę to robić? Nie, co więcej, zawsze pytamy, czemu to porządkowanie tak długo trwa? Ale jeśli sprawa na górze wymaga ustawienia, Bóg to zrobi, prawda? Jest cierpliwy. Jeśli wrócimy do pism Pawła, przeczytamy, że byłem często w podróżach, mówi o swoim życiu w kościele, w niebezpieczeństwach na rzekach, w niebezpieczeństwach od zabójców, w niebezpieczeństwach od rodaków, w niebezpieczeństwach od pogan, w niebezpieczeństwach w mieście, w niebezpieczeństwach na pustyni, w niebezpieczeństwach na morzu. I kładzie wisienkę na torcie. W niebezpieczeństwach między fałszywymi braćmi. Oto jego wisienka. Więc czemu z nami ma być inaczej? Nie może być. Nie może. Izajasz, rozdział 9. Dlatego Pan odetnie Izraelowi głowę i ogonki, iść palmową i sitowie w jednym dniu. Czy odciął Judasza? Tak. Czyń zaraz, co masz czynić. Więc jednego dnia. Co zrobił Judasz, Martinie? Zdradził Jezusa. Więc gdy Pan odetnie głowę i powie, czyń zaraz, co masz czynić, co zrobią? Zdradzą Go. Zdradzą Jezusa. I to przy pomocy Jego własnego ludu, który ma wiarę Jezusa. Ponieważ wiara Jezusa denerwuje Judasza i będzie denerwować fałszywych braci. Ale Judasz tak naprawdę myślał, że robi Bogu przysługę. Chciał wywrzeć na nim presję, by Jezus ujawnił się jako Mesjasz i tym samym zapewnić sobie stanowisko premiera. Chciał być postrzegany jako ważna osobistość. A więc kto jest głową, a kto ogonem? Głową jest starszy i poważany mąż, a ogonem prorok nauczający kłamstwa. Zwodzicielami stali się wodzowie tego ludu, a prowadzeni przez nich zostają pochłonięci. To były ówczesne realia, które często są dzisiaj obecne. Marcinie, uważasz, że powinniśmy określić, kto jest starszym i poważanym? Nie, to zadanie Boga. To prawda. My pewnie zrobilibyśmy to błędnie. Zostawmy to Bogu. Dlatego w książce Działalność Apostołów czytamy: w wiekach duchowej ciemności Kościół Boży był jak miasto wzniesione na wzgórzu. Z jednego stulecia w kolejne, z pokolenia na pokolenie, czyste nauki niebios były odkrywane w jego granicach. Słaby i ułomny, jak może się wydawać, jest Kościół przedmiotem szczególnej Bożej szczodrości i największej troski. Jest sceną Jego łaski. Na tej scenie z upodobaniem objawia On swoją moc przemieniania serc. To zabrzmi dziwnie, ale dla wielu wstąpienie do Kościoła może wydawać się upokarzające. Jednak Mojżesz musiał się uniżyć. I dlatego powinniśmy czerpać radość z tego, że nasze serca zostały przemienione. W 5, 8 i 9 rozdziale Ezechiel opisuje wielki przesiew w Kościele. W rozdziale 9 i w wersecie 4 czytamy: i rzekł Pan do niego: przejdź przez środek miasta, przez środek Jeruzalemu i uczyń znak na czole mężów, którzy wzdychają i jęczą nad wszystkimi obrzydliwościami popełnionymi w nim. Kto otrzymuje Boży znak lub pieczęć, Martinie? Ci, którzy wzdychają nad obrzydliwościami przepełnionymi w Jeruzalem, ci, którym zależy na Kościele. Oznacza to, że zdają sobie sprawę z obrzydliwości, w przeciwnym razie nie wzdychaliby i nie jęczeli. Jeśli uważam, że wszystko jest w porządku, może nie patrzę wystarczająco głęboko. Może nie dostrzegam, co naprawdę się dzieje. Spójrzmy na rozdział 5, 8 i 9. Oczywiście nie będziemy czytać ich w całości, ale ich zawartość jest fascynująca. Warto uświadomić sobie, jaka była ówczesna sytuacja. Ezechiel mówi w rozdziale 5 i wersecie 1: a ty, synu człowieczy, weź sobie ostry miecz, użyj go jako brzytwy i ogól nim głowę i brodę. Potem weź sobie wagę i rozdziel włosy. Martynie, czy też tak zrobiłeś? Dalej czytamy: 1/3 część spal w ogniu w środku miasta. Włosy symbolizują lud Boży. Bóg mówi, że liczy każdy włos na naszych głowach. Kiedyś Bóg naliczyłby ich więcej na mojej głowie. No tak. Ty wypełniłeś pierwszy werset. Bóg liczy włosy, gdy jest się dzieckiem. Tak. 1/3 część spal w ogniu w środku miasta, gdy dni oblężenia się dopełnią. Potem weź drugą część i potnij ją mieczem dokoła, a trzecią część rozrzuć na wiatr, a ja wyciągnę miecz za nimi. 3 werset jest ciekawy: i weź z nich nieco.
That's rather sad, eh?
To smutne, prawda?
Always works like that.
Zawsze tak było. Izrael był garstką w porównaniu do innych narodów. Przetrwał aż do kościoła ostatków, ale ich było tylko nieco. To przykry stan. I weź z nich nieco i zawiąż je w połach swojej szaty. Także z tych weź jeszcze kilka i rzuć je w środek ognia i spal je w ogniu. Nawet z tej garstki niektórzy się wykruszą. Można krzyczeć. Co w takim razie zostaje? W wersecie 12 czytamy. Jedna trzecia z ciebie pomrze od zarazy i zginie pośród ciebie z głodu. Czy świat doświadcza zarazy i czy idzie głód? Nawet w znaczeniu duchowym. Fizycznie także. Zgadza się. A jedna trzecia padnie od miecza wokoło ciebie, a jedną trzecią rozrzucę na wszystkie strony i miecz za nimi wyciągnę. W Biblii wiatr jest również symbolem wojny. Czekają więc nas wielkie nieszczęścia. Porozmawiamy o nich w następnych odcinkach, kiedy poruszymy aktualne wydarzenia. Spójrzmy na rozdział 8, na drugą połowę pierwszego wersetu. A starsi judcy siedzieli przede mną, spoczęła tam na mnie ręka Wszechmogącego Pana. I widziałem, a oto była postać z wyglądu jakby człowiek. W dół od tego, co wyglądało jak jego biodra, był ogień. Ma wizję, podobnie jak Jan i Daniel. Widzi Jezusa. Kiedy przejdziemy do ostatniej części wersetu trzeciego, czytamy. Do wejścia bramy wewnętrznej zwróconej ku północy. Jest w Jeruzalem i patrzy na północ. To tam stoi posąg zazdrości. Niesamowite. Posąg zazdrości. Martinie, co wywołało bunt w niebie? Zazdrość. Zazdrość. Chodzi więc o posąg zazdrości, jeden z największych problemów Kościoła. A on patrzy ku północy. To siedziba Boga. Widzi tam zazdrość. Zazdrość jest zabójcą pośród ludu Bożego. Posąg zazdrości znajduje się na północy. Próbuje zniszczyć tron Boga. Dalej prorok mówi, że będą jeszcze większe obrzydliwości. W wersecie 7 czytamy, że w ścianie była dziura. W zakonie. Wyłom w zakonie pańskim. Czy to nie ciekawe? W kościele jest bałwochwalstwo. Gdy czytamy dalej, widzimy większą obrzydliwość. Kobiety opłakujące Tammuza. Niektórzy są tak zaangażowani w katolicyzm, że też opłakują Tammuza. Werset 16. I zaprowadził mnie na wewnętrzny dziedziniec świątyni Pana, a oto u wejścia do przybytku Pana między przedsionkiem a ołtarzem było około 25 mężów. Ci tyłem zwróceni do przybytku Pana, a twarzą ku wschodowi, zwróceni ku wschodowi, oddawali pokłon słońcu. 25 mężów to jest 25 starszych, którzy mogą być częścią kultu słońca. Gdy przyjdzie czas prawa niedzielnego, który jest kultem słońca, może będą przymuszać innych, aby doprowadzić do zmian. Poprzez perswazję. Nie jest konkretnie powiedziane, kim są, ale pośród nich są ludzie wysoko postawieni. Tak, jak mówiliśmy poprzednio, zawsze znajdzie się ktoś, kto ukryje proroków Pana w pieczarach. Czytamy to wszystko i dochodzimy do rozdziału 9, od wersetu 4. I rzekł Pan do niego, do anioła z przyborami pisarskimi,
Przejdź przez środek miasta, przez środek Jeruzalemu i uczyń znak na czole mężów, którzy wzdychają i jęczą nad wszystkimi obrzydliwościami popełnionymi w nim. A do innych rzekł tak, że to na własne uszy słyszałem. Przejdźcie za nim przez miasto i zabijajcie bez zmrużenia oka i nie litujcie się. Wybijcie do nogi starców, młodzieńców i panny, dzieci i kobiety, lecz tych wszystkich, którzy mają na sobie znak, nie dotykajcie. A rozpocznijcie od mojej świątyni. I rozpoczęli od starszych mężów, którzy byli przed przybytkiem. Chyba nie ma potrzeby tego tłumaczyć. Ale to poważna sytuacja. Czy Kościół staje się przez to Babilonem? Nie. Czy możemy zatem powiedzieć, że ostatki zboru znajdą się wśród wielkich walk i trudności? Tak, im bliżej będziemy ponownego przyjścia Pana, tym będzie gorzej. Ci, którzy zachowują przekazania Boże i wiarę Jezusową, narażeni będą na gniew smoka i jego zastępów. Szatan uważa świat jako swoją własność. Zdobył panowanie nad upadłymi kościołami, lecz jest mała garstka, która się opiera jego zwierzchnictwu. Gdyby mógł ich zetrzeć z powierzchni ziemi, triumf jego byłby zupełny. Jak kiedyś wpływał na pogańskie ludy do zniszczenia Izraela, tak poruszy w niedalekiej przyszłości bezbożne moce ziemskie do zniszczenia ludu Bożego. Czy odnosi się to tylko do czasów autorki? Nie, ponieważ Biblia mówi o tym samym. Tak, zostało to napisane na czasy końca. Wymagane będzie od każdego, aby był posłuszny prawom ludzkim, a przekraczał prawa Boże. Wszyscy zaś, którzy chcą być wierni Bogu i swoim obowiązkom, będą znosili groźby, skargi i wzgardę. Wydani będą przez rodziców, przez braci, przez krewnych i przyjaciół. Fakt, że tak mówią proroctwa, nie oznacza, że mam odejść z Kościoła. Wręcz przeciwnie. Ludzie wierni Panu będą więzieni, oskarżani i potępiani. Wierni Panu. Nasz największy problem przyjdzie z wewnątrz. Mamy więcej powodów do obaw wynikających z wewnątrz niż z zewnątrz. Będą ich wydawać i rodzice, i bracia, i krewni, i przyjaciele, i zabijać niektórych. Ich jedyną nadzieją będzie miłosierdzie Boże, a ich jedyną obroną modlitwa. Jak Jozue błagał o przebaczenie przed aniołem, tak Kościół ostatków ze skruszonym sercem i niezachwianą wiarą będzie prosił o wybawienie przez Jezusa, ich obrońcę. Wierzący będą świadomi swojej grzeszności. Będą wyraźnie widzieć swoje słabości i niegodność, tak, iż będą bliscy rozpaczy. Czy doświadczają utropienia Jakuba? Tak. Rozmawialiśmy o tym ostatnio? Zgadza się, tak. Nawet przed czasem utrapienia dla Jakuba można tego doświadczyć i być bliskim rozpaczy. Czy to czas, by zdać sobie sprawę z naszej słabości i marności? Tak, każdego dnia. Czy odstępstwo w Kościele stanowi powód do rozpaczy? Nie. A czy jest powodem do samoanalizy? Tak, bo Pan przyjdzie wkrótce. Nie można w tym uczestniczyć. Zobaczmy, jak Bóg sobie z tym radzi. Daniel interpretuje sen króla o drzewie, które miało być ścięte. Teraz ja, Nebukadnesar, chwalę wywyższam i wysławiam króla niebios, gdyż wszystkie jego dzieła są prawdą i jego ścieżki są sprawiedliwością. Tych zaś, którzy pysznie postępują, może poniżyć. Te przepowiednie nieskończonego, zapisane na karcie proroczej i prześledzone na kartach historii, zostały dane w celu wykazania, że Bóg jest władzą rządzącą w sprawach tego świata. On zmienia czasy i pory roku, usuwa królów i ustanawia królów, aby wypełnić swój własny cel. Będąc w tym kościele, nie powinniśmy rozpaczać. Ozeasz 8:4. Powołują królów, lecz beze mnie. Ustanawiają książąt, lecz bez mojej wiedzy. Ze swojego srebra i złota uczynili sobie bałwany na własną zgubę. Bóg kontroluje nawet przywódców, fałszywych braci. Przyłóż trąbę do swoich ust, jak stróż w domu Pana. Złamali bowiem moje przymierze i sprzeniewierzyli się mojemu zakonowi. Krzyczą do mnie, znamy Cię, Boże. Izrael odrzucił to, co dobre, niechże go ściga nieprzyjaciel. Powołują królów, lecz beze mnie. Ustanawiają książąt, lecz bez mojej wiedzy. Ze swojego srebra i złota uczynili sobie bałwany na własną zgubę. Chociaż spisałem mu wiele moich wskazań, to jednak lekce je sobie ważyli jak coś obcego. Duch proroctwa bezpośrednio cytuje Biblię. Zachowana jest całkowita harmonia. To te same słowa. Dochodzimy do sedna sprawy w książce Ewangelizacja. Wielu przestanie wierzyć i da posłuch duchom zwodniczym. Udzielone mi światło podkreślało z wielką siłą, że wielu odejdzie od nas, dając posłuch duchom zwodniczym i naukom diabelskim. Czy to ta sama treść jak w rozdziałach 5, 8 i 9 Ezechiela, tylko że dotycząca naszych czasów? Tak, zdecydowanie. Spodziewamy się, że zwodnicze duchy i diabelskie nauki będą od razu zauważone, ale tak naprawdę początkowo będą wyglądać jak prawda. Jak inaczej mogłyby kogoś zwieść? Bóg pragnie, aby każda dusza, która uwierzyła w prawdę, dokładnie rozumiała, co jest tą prawdą. Powstaną bowiem fałszywi Mesjasze i fałszywi prorocy i zwiadą wielu. Wszystko, co może być odsiane, musi być odsiane. Wiemy już, że jeśli ktoś mówi, to Babilon, musicie z niego wyjść, jest fałszywym prorokiem. Na tym polega problem. To powinna być czerwona flaga. Próbują przeinaczyć słowa Biblii, by udowodnić, że Kościół się myli i jest Babilonem, ale nie może nim być. Czy zatem powody naszej wiary nie stają się dla wszystkich zrozumiałe? Zamiast wygłaszać dużo kazań, trzeba znaleźć czas na głębsze badanie Słowa Bożego. Trzeba czytać tekst za tekstem i szukać mocnych dowodów, które potwierdzą prawdziwość tych fundamentalnych nauk, które doprowadziły nas do tego, czym obecnie jesteśmy, ugruntowały nas w prawdzie. Kiedy zaprzeczają fundamentalnym naukom Kościoła, co zaczęło się już w czasach ruchu oksfordzkiego, a nawet wcześniej, wierzymy albo nie, oni biegną, chociaż nie byli posłani. Kiedy drzewa bez owoców zostaną ścięte jako przeszkody na ziemi, kiedy tłumy fałszywych braci zostaną odróżnieni od prawdziwych, wtedy ukryci zostaną objawieni i z okrzykiem Hosanna zgromadzą się pod sztandarem Chrystusa. Chyba chowają się w pieczarach. Boją się Jezebel. Nie, bardziej boją się Achaba, tak, który wykonuje rozkazy Jezebel. Dokładnie. Musimy uważać na władców, którzy mówią, czego chce Jezebel. Ci, którzy byli nieśmiali i niepewni siebie, otwarcie zdeklarują się za Chrystusem i Jego prawdą. Najsłabsi i najbardziej chwiejni w zborze będą jako Dawid, chętni do czynu i odważni. Im głębsza noc dla ludu Bożego, tym jaśniej świecą gwiazdy. Szatan będzie okrutnie nękał wiernych, lecz w imię Jezusa wyjdą z tego więcej niż zwycięzcami. Wtedy zbór Chrystusa pojawi się jasny jak księżyc, czysty jak słońce i straszny jak armia ze sztandarami. Apeluję do ludzi, aby nie rozpaczali. Nie rozpaczajcie. Od samego początku powtarzałem, kup sobie mocny klej, posmaruj nim pośladki, usiądź w kościele i czekaj, aż Bóg wszystko załatwi, ponieważ nadchodzi wielkie zgromadzenie i wielki przesiew. A po wielkim przesiewie nastąpi kolejne zgromadzenie, ale już bez tych, którzy zostali odsiani. Czytamy o tym w 49 i 60 rozdziale Księgi Izajasza. Tak mówi Wszechmogący Pan, oto ja podniosę moją rękę w stronę narodów i wysoko zatknę mój sztandar dla ludów. Sztandar, zakon, szabat. I przyniosą w swoich objęciach Twoich synów, a Twoje córki będą nieść na ramionach. Rozdział 60. Powstań, zajaśnij, gdyż zjawiła się Twoja światłość, a chwała Pańska rozbłysła nad Tobą, bo oto ciemność okrywa ziemię i mrok narody. Lecz nad Tobą zabłyśnie Pan, a Jego chwała ukaże się nad Tobą. Czy możemy oczekiwać, że cała zbiorowość kościelna się zmieni i nagle stanie się światłością? Nie. Nie. Biblia zapowiada przesiew, po którym zostaną ostatki ostatków i to one otrzymają tę światłość. I pójdą narody do Twojej światłości, a królowie do blasku, który jaśnieje nad Tobą. Podnieś oczy i spojrzyj wokoło. Wszyscy gromadnie przychodzą do Ciebie. Twoi synowie przychodzą z daleka, a Twoje córki niesione są na rękach. Wtedy, widząc to, rozpromienisz się radością i Twoje serce bić będzie z radości, gdyż bogactwo morza przypłynie ku Tobie, mienie narodów Tobie przypadnie. Cóż za wspaniała obietnica, bogactwo morza, czyli narody przypłyną. Twoje serce bić będzie z radości. Czyli będziesz zachwycony dziełem Boga, a będzie ono wspaniałe. Będziesz nim upojony. To właśnie obietnica. Ale na początku jest przesiew i rozpacz. Gdy nadejdzie ten czas udręki, każdy przypadek będzie już osądzony. Nie będzie już czasu próby ani łaski dla tych, którzy nie okazali skruchy i nie upamiętali się. Gdy więc ci ludzie przyjdą, czas łaski się skończy. Więc najpierw mamy przesiew, potem zgromadzenie, a potem koniec czasu łaski. Czasem zgromadzenie jest spowodowane tym, że musisz zeznawać w sądzie, ponieważ jesteś oskarżony. I musisz dać powód Twojej nadziei. Musisz znać ten powód. Właśnie. Nie możesz trwać, jeśli go nie znasz. Pieczęć żywego Boga będzie już przyłożona na Jego ludzie. Garstka tych, którzy pozostali, nie garść, garstka, niezdolna sama obronić się w śmiertelnym boju z ziemskimi potęgami dowodzonymi przez smoka, znajdzie ochronę u Boga. Najwyższe ziemskie władze wydadzą dekret, na mocy którego wszyscy mają oddawać cześć zwierzęciu i przyjąć jego znamie pod karą mąk, prześladowań i śmierci. Więc obok oskarżycieli będą stali nasi bracia. Tak, oni będą najgorsi. Łukasz 21:28. Co, jeśli oskarżyciel to na przykład twój pastor? Wtedy musisz znać tę księgę lepiej niż on. A gdy się to zacznie dziać, wyprostujcie się i podnieście głowy swoje, gdyż zbliża się odkupienie wasze. Martin, jestem szczerze przekonany, że koniec jest u drzwi. Widzę znaki, nawet w kościele. I zamiast rozpaczać, trzeba się wyprostować, podnieść głowę. Zbliża się nasze odkupienie. To jest Boży Kościół. On wejdzie do niebiańskiego królestwa. Żyjemy jednak w kulminacyjnym momencie historii Ziemi. Wiem, że Boża interwencja, naprawienie wszelkiego zła jest już bardzo, bardzo blisko. Pomodlimy się? Ojcze w niebie, to była wspaniała podróż po Morzu Ewangelii, przepełniona sztormami i posągiem zazdrości, uderzającymi falami, wydaje się, że Pan śpi, ale On nie śpi, lecz ma pełną kontrolę. Już wkrótce weźmie ster i razem popłyniemy ku brzegom wieczności. Pomóż nam być częścią ostatków. Proszę w imię Jezusa. Amen.